Rozdział 21. Alef. Wciąż nie było prądu do 100-watowych żarówek, ale wstało słońce i poddasze Gentry'ego wypełniło się światłem. Zimowe promienie złagodziły kontury konsoli i stołu montażowego. Ukazały fakturę starych książek stojących rzędami na wygiętych pod ich ciężarem półkach przy zachodniej ścianie. Gentry krążył w koło i mówił przy każdym zwrocie, kołysząc blond czubem. Podniecenie kasowało efekty działania nasennych derm Cherry. Cherry siedziała na skraju łóżka i słuchała Gentry'ego, od czasu do czasu zerkając na wskaźnik baterii przy noszach. Ślisk zajął znalezione kiedyś w samotnie połamane krzesło. Dorobili mu tapicerkę z przejrzystej foliowej taśmy, owiniętej na poduszkach ze starych ubrań. Ku uldze Ślizga Gentry pominął całą sprawę kształtu i przeszedł od razu do teorii tego Alefa. Jak zwykle, kiedy się już rozpędził, używał słów i zdań, których Ślisk nie rozumiał całkowicie. Doświadczenie jednak wskazywało, że nie warto mu przerywać. Sztuka polegała na tym, żeby wyciągnąć jakieś znaczenie z całości wykładu, unikając przy tym niezrozumiałych fragmentów. Gentry wyjaśnił, że graf jest włączony do czegoś, co można uznać za gigantyczny Microsoft. Sądził, że cały blok to jedna lita bryła, ogromny biochip. Jeśli to prawda, to zabawka posiadała praktycznie nieskończoną pojemność pamięci. Taki zestaw byłby niewyobrażalnie kosztowny w produkcji. To dość niezwykłe, stwierdził Gentry. Że w ogóle ktoś zbudował coś podobnego, chociaż krążyły legendy, że takie rzeczy istnieją i mają swoje zastosowania, w szczególności dla przechowywania ogromnych ilości poufnych danych. Nie posiadając żadnych łącz z globalną matrycą, taki schowek byłby odporny na każdy atak z cyberprzestrzeni. Problem w tym, że do danych nie było dostępu przez matrycę. Tkwiły w martwej skrzynce. On może tam mieć cokolwiek, oznajmił Gentry i przystanął, by spojrzeć na nieprzytomną twarz. Obrócił się na pięcie i ruszył dalej. Świat, światy, dowolną liczbę konstruktów osobowości. Tak jakby żył w Stymie? Spytała Cherry. To dlaczego nie ustaje mu REM? Nie, to nie Sym Stym. Układ jest całkowicie interaktywny. To kwestia skali. Jeśli to Biosoft klasy Alef, to facet może tam mieć dosłownie wszystko, a dokładniej może mieć aproksymację wszystkiego. Kit Afrika mówił chyba, wtrąciła Cherry, że on płaci za to, żeby tkwić w takim stanie. Coś jak wirtualowcy, ale nie całkiem. Zresztą wirtualowcy tak nie remują. Ale kiedy chciałeś przepuścić to przez swój sprzęt, zaczął Ślisk, dostałeś to coś. Zobaczył, jak Gentry napina mięśnie pod skórą. Tak, a teraz muszę odnowić nasz abonament w Agencji Energii. Wskazał akumulatory ustawione pod stalowym pulpitem. Wyciągnij mi to. Fakt, zgodziła się Cherry. Najwyższy czas. Już mi tyłek zamarza. Zostawili Gentry'ego nad dekiem cyberprzestrzeni i wrócili do pokoju Ślizga. Cherry uparła się, żeby owinąć nosze podłączonym do akumulatora elektrycznym kocem Gentry'ego. Na butanowym palniku została zimna kawa. Ślisk wypił ją, nie podgrzewając, a Cherry wyglądała przez okno na zasypaną śniegiem równinę samotni. Jak to wszystko powstało? Zapytała. Gentry mówi, że 100 lat temu było tu wielkie wysypisko. Potem przykryli je warstwą gleby, ale nic nie chciało rosnąć. Za dużo zostało toksycznych odpadów. Deszcz spłukał ziemię. Chyba w końcu dali spokój i zaczęli tu dalej wywozić różne gówno. Nie można tam pić wody, pełno w niej fenoli i całej reszty. A te króliki, na które poluje ptasiek? Żyją na zachód stąd i nie pokazują się w samotni. Nawet szczurów tu nie ma. A i tak trzeba sprawdzać każde mięso, jakie się trafi. Są ptaki, tylko tutaj przylatują, ale jedzenia szukają gdzie indziej. Co jest między tobą a Gentrym? Nadal wyglądała przez okno. O co ci chodzi? Na początku myślałam, że jesteście gejami, znaczy razem. Nie, ale jakoś jesteście sobie nawzajem potrzebni. Przez to miejsce, fabrykę. Pozwala mi tu mieszkać, a ja muszę tu mieszkać, żeby wykonywać swoją pracę. Czyli budować te maszyny na dole? Zapłonęła żarówka osłonięta żółtym stożkiem faksu. Ruszył wentylator grzejnika. Nareszcie. Cherry przykucnęła przed dmuchawą i odpinała jedną kurtkę po drugiej. Może i jest wariatem, ale właśnie zrobił to, co trzeba. Kiedy Ślisk wszedł na poddasze, Znalazł Gentry'ego w starym biurowym fotelu wpatrzonego w mały, składany monitor na blacie. Robert Newmark, oznajmił Gentry. Co? Identyfikacja siatkówki. Albo to Robert Newmark, albo ktoś, kto kupił jego oczy. Jak to znalazłeś? Ślisk pochylił się i popatrzył na ekran pełen podstawowych danych osobowych. Gentry zignorował pytanie. Tak bywa. Wystarczy czasem pogrzebać, a trafia się na coś zupełnie niespodziewanego. Znaczy co? Ktoś chce wiedzieć, czy ktoś inny nie pytał o pana Newmarka. Kto? Nie wiem. Gentry zabębnił palcami o skórzaną nogawkę spodni. Popatrz tylko, nic tu nie ma. Urodzony w Barrytown, matka Marsha Newmark, mamy jego geni. A jeśli ktoś go pilnuje, odsunął fotel na rolkach i zakręcił się, by dojrzeć nieruchomą twarz grafa. No jak, Newmark? Czy to naprawdę twoje nazwisko? Wstał i podszedł do stołu Holo. Przestań, mruknął Ślisk. Gentry wcisnął klawisz zasilania. Na moment pojawiła się znowu szara zjawa, ale tym razem zanurkowała do centrum półsferycznego wyświetlacza. Zmalała i zniknęła. Nie, wciąż tam była. Mała szara kula w samym środku rozjarzonego pola projekcyjnego. Gentry znowu uśmiechnął się obłąkańczo. Dobrze, powiedział. Co jest dobrze? Teraz już wiem, co to jest. Rodzaj lodu. Program strażniczy. Ta małpa? Ktoś tu miał poczucie humoru. Jeśli małpa cię nie odstraszy, zmienia się w groszek. Przeszedł na drugi koniec blatu i zaczął grzebać w jednym z bagażników. Wątpię, czy potrafią to zrobić przy bezpośrednim łączu sensorycznym. Trzymał coś w ręku. Siatkę trot. Gentry, nie rób tego. Popatrz na niego. Nie mam zamiaru, odparł Gentry. Ty to zrobisz.